Naszym gościem jest pan dr Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Witamy serdecznie, panie prezesie.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca redaktora, witam słuchaczy Radia Maryja.
Panie prezesie, kilka dni temu w Warszawie otwarto wystawę Gospodarka III Rzeszy. To wystawa plenerowa. Chciałbym zapytać na początku, dlaczego zdecydowano się na taką ekspozycję?
Instytut Pamięci Narodowej od dwóch dekad już bada to, co za sprawą agresji niemieckiej działo się na ziemiach polskich. Całe to zło, zniszczenie i barbarzyństwo. Do tej pory udało nam się opublikować na ten temat wiele tomów książek. No teraz jest próba edukacyjnego pokazania, ekspozycyjnego, także prawdy o II wojnie światowej. Tej prawdy, która dla wielu jest z całą pewnością szokująca, także w kontekście XXI wieku, ale jest wynikiem badań naukowych i naukowych publikacji.
To jest również taki akord, który wpisuje się w ofensywę, tak trzeba powiedzieć, polskiego rządu w związku z reparacjami. Kiedy zerkniemy na tę wystawę, są tam bardzo konkretne fakty, które mówią, że no, to, co III Rzesza miała, jeżeli chodzi o zasoby, o gospodarkę i to, co no, niestety też Niemcy mają do dzisiaj, to mienie zrabowane właśnie Polsce.
Jeśli weźmiemy pod uwagę, że po powstaniu warszawskim, jeszcze przed wkroczeniem Armii Czerwonej, co oczywiście nie było wyzwoleniem, ale kolejnym zniewoleniem Polski, z Warszawy wyjechało 45 tysięcy wagonów ze zrabowanymi dobrami polskimi do Rzeszy, to uzmysłowimy sobie, jak wielka była skala niemieckiego rabunku, ale nasza wystawa pokazuje przede wszystkim, jak na krwi, na cierpieniu, w obozach koncentracyjnych rodził się niemiecki przemysł, ten już powojenny, ale także firmy, które są bardzo znane, aktywne i przynoszą miliardowe zyski na rynkach także w XXI wieku.
Nie będziemy może tych nazw wymieniać, ale też no, to jest kwestia dla mnie osobiście szokująca. Firmy, które dzisiaj z powodzeniem konkurują na rynku różnym, no to są firmy, które korzystały z tej przymusowej pracy Polaków wywożonych masowo wtedy do III Rzeszy. Natomiast ciekawa sprawa, czytam na stronie ipn.gov.pl, że niemiecki historyk pan Götz Ally obliczył, że zagrabione przez Niemców dobra miałyby dzisiaj wartość co najmniej 2 bilionów euro. Jak to się ma do tych roszczeń, które Polska wysuwa wobec Niemiec?
Götz Ally oczywiście formułował swoje szacunki co do jednego ograbionego, powiedzmy, zjawiska grabienia polskiego mienia. Natomiast w raporcie pana ministra Mularczyka, który uznaje za przygotowany w sposób rzetelny, historycznie i ekonomicznie, mamy do czynienia także ze stratami osobowymi. Wiemy, jak bardzo trudno jest wyliczyć koszt ludzkiego życia. Natomiast należy brać pod uwagę, że każdy, co piąty obywatel Rzeczpospolitej i zginął w czasie II wojny światowej. Jeśli zestawimy ze sobą to, co zagrabione, ukradzione, to tych, którzy zostali zamordowani, to, co zostało zniszczone. Przypomnę, że Warszawa w około 90%, polska stolica, została zniszczona. No to mamy ten wynik, który wychodzi z analiz raportu pana ministra Mularczyka i te 6 bilionów w moim uznaniu jest taką wartością, do której powinniśmy się odnosić. Natomiast już, jak ojciec redaktor wspomniał, także niemieccy historycy widzą skalę niemieckiej grabieży.
Panie prezesie, pytanie też o to, w jaki sposób wyegzekwować te odszkodowania, bo no, słyszymy pierwsze zapowiedzi ze strony niemieckiej, że sprawa odszkodowań jest już załatwiona i nieaktualna dzisiaj.
To jest szokujące, że we wspólnej rodzinie europejskiej, bo do tego odnoszą się nasi zachodni sąsiedzi, w czasie dyskusji o praworządności w różnych krajach europejskich, w tym także w Polsce, dyplomatyczny dialog z partnerem przecież naszym, sąsiadem, sojusznikiem w NATO jest jednostronnie zerwany takimi deklaracjami i to nie jest próba budowania wspólnych wartości, wspólnej struktury czy wspólnych struktur w oparciu o historyczną prawdę, więc wydaje mi się, że wyegzekwowanie tego leży też w autorytecie innych państw i mocarstw europejskich i światowych, no ale przede wszystkim w konsekwencji działania polskiego rządu, z którą mamy do czynienia, bo tak naprawdę, ojcze redaktorze, drodzy państwo, ten raport z jednej strony, a z drugiej strony wyraźne stanowisko polskiego rządu powinno być na początku pewnie lat 90., wówczas kiedy Niemcy poprzez różne fundacje i stowarzyszenia decydowali o tym, komu wypłacić, a komu nie wypłacać nie tyle reparacji, co odszkodowań wojennych, które były bardziej jałmużną.
Temat oczywiście bardzo szeroki i kwestia jego rozwiązania przyszłościowa. Chciałbym nieco inną sprawę poruszyć. Wiem, że jako prezesowi IPN-u leży panu na sercu również sprawa dekomunizacji. Jak to idzie, mówiąc kolokwialnie, bo na przykład patrząc na Toruń, no znajdziemy jeszcze ulicę, czy to Gagarina na przykład tu nieopodal, Radia Maryja, czy inne temu podobne, nie sposób też przeoczyć w okolicy Torunia, czy to ulicę 1 Maja, czy podobnie brzmiące nazwy, więc pytanie, jak z tą dekomunizacją, choćby w nazwach polskich ulic?
Oczywiście dekomunizacja ma kilka wymiarów. Ten najbardziej, powiedziałbym, brutalny to obiekty stojące w miejscach publicznych, w wielu miastach i mniejszych miejscowościach, które są nie tylko wspomnieniem wydarzeń historycznych, a więc zniewolenia Polski przez system komunistyczny, ale też są hołdem oddanym oprawcom, a ubliżającym ofiarom systemu komunistycznego. Ten rodzaj dekomunizacji i ten rodzaj czczenia systemu komunistycznego i zakończenia go w końcu w sposób skuteczny jest dla Instytutu Pamięci Narodowej priorytetem. Udało nam się zlikwidować już blisko 30 z 60 pomników sowieckich w całej Polsce. Te pomniki robią szczególne spustoszenie w głowach młodych mieszkańców, którzy nie do końca wiedzą, czego dotyczy to wyzwolenie, ta wolność i ten żołnierz, szczególnie jeśli nie ma możliwości opowiedzenia im tego zgodnie z badaniami historycznymi. Co do ulic, to oczywiście Instytut Pamięci Narodowej jest zgodnie z ustawą instytucją pomocniczą. To jest głównie wola bądź brak takiej woli samorządów, ale uznaję, że także w zakresie ulic dekomunizacja w Polsce powinna postępować.
I ostatnie pytanie i kolejny też temat. Ostatnio obiegły media obrazki prezydentów Polski i Ukrainy na cmentarzu Orląt Lwowskich, składających hołd tym, którzy walczyli i zginęli przy odsłoniętych lwach, to też jest ważne. Słyszeliśmy wcześniej o zgodach na poszukiwania na terenie Ukrainy, ekshumacje, ale z drugiej strony widzieliśmy też, jak niektóre środowiska, no a także wysoko postawieni politycy ukraińscy czczą Banderę na przykład.
Oczywiście dla Instytutu Pamięci Narodowej, dla Polski, dla Polaków Bandera jest postacią jednoznacznie negatywną, jest postacią, która nie mieści się w naszym historycznym dialogu i zrozumieniu Polaków. Wierzę, że uda się także na tym wielkim geście solidarności, za sprawą tego wielkiego gestu solidarności polskiego narodu, doprowadzić do odnalezienia miejsce, ale też ekshumowania i pochowania ofiar zbrodni wołyńskiej. Jesteśmy w wyjątkowym okresie, w którym nasze serca są z Ukrainą, bo wiemy, że prowadzą walkę z, powiedziałbym, rosyjskim, ale z sowieckim najeźdźcą ze wschodu, także w imieniu Polaków i całej Europy Zachodniej. Natomiast możemy budować nasze relacje na prawdzie i ten gest prezydentów, pana prezydenta Zełenskiego i pana prezydenta Andrzeja Dudy, jest kolejnym sygnałem że uda nam się nasze dobre sąsiedzkie relacje w obliczu tej strasznej wojny i agresji sowieckiej i rosyjskiej budować w prawdzie.
I oby tak było. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie prezesie, i pozdrawiam.
Dziękuję pięknie, pozdrawiam serdecznie.
Pan dr Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, był naszym gościem. Dziękujemy.